Gość dnia, a rozmowę poprowadzi Jerzy Pasiak.
A naszym gościem jest dzisiaj historyk, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Elżbieta Rączy, Instytut Historii tej uczelni, oddział Rzeszowski Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam pani profesor.
Dzień dobry, witam.
Mówić będziemy o Holokauście, a to z tegoż powodu, iż na Podkarpaciu trwają obchody 16 już Dni Pamięci o ofiarach Holokaustu. O nich za moment może, ale rozpocznijmy od samej zagłady ludności żydowskiej. Pewnie czasu by nam nie starczyło, żeby sięgnąć do źródeł antysemityzmu, począwszy od tych źródeł sprzed wielu wieków, aż po wiek XIX, ale bezpośrednio sięgając tą przeszłość najbliższą, to źródeł Holokaustu jako takiego trzeba pewnie szukać w III Rzeszy. Ustawy norymberskie to jest coś, co samo się narzuca. No i gdzieś tam pewnie trzeba szukać tej definicji Żyda, czy też ludności żydowskiej, która do zagłady doprowadziła.
Tak, no ustawy norymberskie to jest 1935 rok i ponad 100, albo nawet niektórzy historycy szacują, że 200 różnych zarządzeń. Jednym z nich była właśnie ta definicja pojęcia Żyda, czyli krótko mówiąc, kto według władz III Rzeszy był Żydem. No Żydem była osoba mająca co najmniej trzech dziadków, znaczy, dobrze mówię, trzech dziadków lub babki, to by wszystko jedno było, jeśli chodzi o płeć, należące do żydowskiej gminy wyznaniowej, więc to była osoba, którą, no jak miał ktoś czterech, to także, nie? To minimum miało być tych trzech przodków żydowskim w tym trzecim pokoleniu. Natomiast Niemcy jeszcze wprowadzili takie pojęcie mieszaniec stopnia pierwszego, czyli to była osoba, która miała dwóch takich przodków żydowskich w tym trzecim pokoleniu i mieszaniec stopnia pierwszego, który miał ich na przykład jedną osobę. I to było tak, że o ile Żydzi, czyli ci, którzy byli zakwalifikowani do tej kategorii, bo to chyba inaczej nie można powiedzieć, podlegali zagładzie, mieszańcy stopnia drugiego, przepraszam, pierwszego, to byli ci, którzy byli, znaczy podlegali wszystkim tym ograniczeniom, tym ustawom, tak nazwijmy to, czy zarządzeniom antyżydowskim. Natomiast ci mieszańcy kolejnego stopnia, no to mieli pewne ograniczenia, ale generalnie no, mogli pracować i mogli żyć. I jeszcze co jest ważne, a mianowicie liczyła się tu data, czyli rok 1935, czyli wprowadzenie tych zarządzeń norymberskich, czy ustaw norymberskich, bo to też jest to ważne.
Jeżeli mówimy o tym, jak do Holokaustu doszło, no to był tu zastosowany pewnie taki klasyczny mechanizm psychologiczny, czyli trzeba znaleźć potencjalnego wroga, określić go, odhumanizować, no a potem już prosta droga do jego potępienia, w konsekwencji zagłady właśnie. Ale mówiąc o Holokauście, musimy też zmierzyć się z takim pytaniem, czy możemy precyzyjnie datować początek zagłady, bo różnie tutaj możemy do tego podejść. No i pewnie jest trochę problem z takim precyzyjnym datowaniem, kiedy fizycznie zagłada się zaczęła.
To znaczy nie ma daty, przede wszystkim podjęcia decyzji, a przynajmniej no, nie znaleziono do tej pory żadnych dokumentów, które by o tym świadczyły. Można drogą eliminacji to zrobić, czyli rok 1939, no więc Niemcy mają jeszcze inne plany. No to nie zajęli jeszcze nawet Związku Sowieckiego, prawda, nie rozpoczęli z nim wojny. Na Zachodzie także jeszcze nie byli, no to tylko generalne gubernatorstwo. No więc powstał tak zwany plan Nisko, prawda, czyli przewieź Żydów tutaj na nasze tereny. Drugi taki pomysł to jest rok 1940, bo ten plan Nisko upadł. Nie będę tutaj wnikać, prawda, dlaczego i jakich to były powody. Natomiast to jest rok 1940 i teraz powstał tak zwany plan Madagaskar, czyli wywieźć wszystkich, wywieźć właściwie, przyprzewieźć wszystkich Żydów z Europy na wyspę. No i tam mieli po prostu wymrzeć, no, jak to nazwać, no, w cudzysłowie naturalną śmiercią. Ale ten plan upadł, dlatego ponieważ jakby kolonie francuskie zostały przy rządzie Vichy, prawda, więc plan upadł.
Poza tym logistycznie byłoby to jednak trudne do zrealizowania i generowało koszty finansowe dla Niemiec, a Niemcy podchodzili do Holokaustu jako do pewnej przemysłowej czynności jednak, mimo wszystko.
Tak.
Madagaskar upada?
Upada, tak. I teraz drogą eliminacji. Konferencja w Wannsee, która już dopracowywała szczegóły zagłady, to jest rok styczeń 1942 roku. Więc pomiędzy upadkiem planu Madagaskar a konferencją w Wannsee gdzieś została podjęta ta decyzja. No i są takie przesłanki, które wskazują, że będzie to wiosna 1941 roku. Tak, no dlatego, że choćby konferencja w Wannsee miała się odbyć w grudniu 1941 roku, tylko ona została po prostu przełożona w związku z sytuacją na froncie wschodnim. Więc ten plan, znaczy ta decyzja musiała zapaść wcześniej. Niemcy jak weszli na teren Wehrmacht, czy te oddziały niemieckie jak weszły na teren takiej Łotwy czy Estonii, to już się zaczęły masowe morderstwa. Więc znowu gdzieś wcześniej ta decyzja musiała zapaść. Ale oczywiście konkretnej daty jak na razie nie znamy.
Konferencja w Wannsee jako taki kliniczny, graniczny punkt, czyli ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej w sensie tym już przemysłowym, to jest taka cezura tego wszystkiego, co było wcześniej. Ale przypatrując się polityce niemieckiej na ziemiach okupowanych, to jest coś, co nie zaczęło się wraz z obozami zagłady, jeżeli mówimy o Holokauście, bo gdzieś tam były wcześniej getta przecież, czyli gromadzenie tej ludności żydowskiej z jakimś planem. Jeżeli nie doszło do Madagaskaru, to mimo wszystko getta i tak zostały utrzymane, więc gdzieś to zamierzenie zrobienia czegoś z ludnością żydowską przez cały czas funkcjonowało i ono w konsekwencji doprowadziło do tej przemysłowej eksterminacji już w obozach zagłady.
Tak, oczywiście. No, przecież pierwsze getta powstały już w 1939 roku. Natomiast im bliżej, że tak powiem, jakby powiedzmy decyzji o zagładzie, tym tych gett jest coraz więcej, prawda? No na naszym obszarze to były powiedzmy na terenie Rzeszowszczyzny, to tak ją nazwę, województwo podkarpackie, no to te getta nie były może wielkie, prawda? Natomiast takie warszawskie czy łódzkie to już były potężne, po prostu getta jakby miasto w mieście, no tak to można nazwać. I właściwie chyba nikt nie policzył, ile tak naprawdę na terenie, już tylko mówię, generalnego gubernatorstwa było po prostu takich tak zwanych dzielnic żydowskich.
Logistyka, czyli getta, z gett transporty do obozów zagłady, obozy zagłady rozumiane może niekoniecznie w sensie obozu w Auschwitz, gdzie jednak po transportach dokonywała była selekcja, część więźniów przywiezionych zostawała przy życiu. Obozy zagłady rozumiane muszą być w sensie miejsca, gdzie ta zagłada no, jakby bezpośrednio miała miejsce, właściwie po przyjeździe. Tam albo nieliczni przeżywali, którzy byli potrzebni, a cała reszta została kierowana do komór gazowych tych przywiezionych Żydów i traciła życie w ciągu właściwie godzin, jeżeli nie minut nawet od transportu.
Tak, oczywiście. To znaczy, ja powiem tak, Auschwitz-Birkenau łączył w sobie jakby dwie rzeczy, czyli obóz zagłady dla Żydów i obóz koncentracyjny, prawda? Bo to były jakby dwie sprawy. Przy czym z zagładą Żydów bardziej się może kojarzy Birkenau, prawda? No bo on był specjalnie po to, nawiasem mówiąc, rozbudowany, żeby przyjąć te transporty żydowskie. Natomiast jeśli chodzi o te obozy zagłady, no to ja myślę, że zaczęto od tak zwanego kraju warty, to jest Hełmno nad Nerem, czy Kulmhof po niemiecku w gruncie rzeczy, no powstał w 1941 roku już. To jakby jedna rzecz. Pozostałe te obozy zagłady, jak Sobibór, czy Treblinka II, czy Bełżec, prawda, no to powstały powiedzmy w lecie 1942 roku i one trwały tak długo, jak długo Żydzi tam po prostu przyjeżdżali, czyli one generalnie zostały wyzamykane w 1943 roku. No, po prostu w różnych okresach tego roku, prawda? Ale można powiedzieć, że do połowy 1943 roku one zostały po prostu zamknięte, ponieważ no, już nie było kogo przywozić. No, przepraszam, po prostu ludność została wymordowana. No
tak, my mówimy tak spokojnie o tym, ale to jest brutalny język. Nie były po prostu potrzebne.
Tak,
trzeba powiedzieć tak. W skrócie. Liczba wymordowanych polskich Żydów szacowana od 2,5 miliona miliona do 3 300 000, jeżeli chodzi o całkowitą liczbę ofiar Holokaustu, w granicach 6 milionów. I to są oczywiście tylko szacunki, bo o takich możemy powiedzieć.
Tak, to są tylko i wyłącznie szacunki. Natomiast te miliony, które tutaj pan, że tak powiem, wymienił, czy tysiące ludzi, to są liczby, tak nawiasem mówiąc. I tutaj...
Pod nimi ukrywają się pojedynczy człowiek.
Prawda, to są liczby i dehumanizują ofiarę, można by powiedzieć. No inaczej oczywiście my nie możemy się rozmawiać na temat Holokaustu, nie podając przynajmniej szacunkowych tych liczb. No ale my musimy pamiętać, że pod każdym pod tymi liczbami kryją się po prostu ludzie.
Jest imię, nazwisko.
Imię, nazwisko, tak, to czyjeś dziadki, babcie, mamy czy dzieci.
Dni Pamięci Ofiar Holokaustu, wróćmy do nich teraz na Podkarpaciu, od 15 do 27 stycznia. I tutaj sporo, jak zwykle, różnych przedsięwzięć, w różnych wymiarach, różnych formach się to wszystko odbywa. Ponad 25 miejscowości, jeżeli dobrze policzyłem.
Tak, przy czym zasada jest jedna, jeśli chodzi o te obchody, prawda, to sami ludzie się zgłaszają, czyli same instytucje, czy szkoły, czy nawet prywatni, po prostu zgłaszają się, że chcą w tym uczestniczyć, przedstawiają swoje programy, więc to nie jest jakby odgórnie narzucone, broń Boże. To jest jakby inicjatywa, powiedzmy, oddolna i myślę, że tutaj należy się tym ludziom wielki szacunek, że po prostu chcą i pamiętają.
No bo można to sprowadzić do takiego prostego zdania właściwie. Z jednej strony to wyraz pamięci o ludziach, którzy zostali zamordowani, o świecie, którego już nie ma, ale z drugiej strony właśnie dla lokalnych społeczności to jest też niezwykle istotne, bo są wśród nich tacy, którzy pamiętają i którzy jakby zaszczepiają tą pamięć innym. Często bywało tak w latach gdzieś tam ileś kilkadziesiąt lat wstecz, że o ludności żydowskiej kompletnie zapominano, że macewy na dawnych cmentarzach żydowskich gdzieś były poprzewracane albo wykorzystywane gospodarczo nawet. Trochę się nam to myślenie i widzenie pewnie jednak zmienia.
Tak, i myślę, że jeśli chodzi o te Dni Pamięci Ofiar Holokaustu, na pewno się do tego przyczyniają. Zwłaszcza, że uczestniczą w tym, także młodzież w tym uczestniczy. To są różne prelekcje, to są wykłady, to są konkursy, nawet rysunkowe, prawda?
I goście z zagranicy.
I goście z zagranicy.
Czyli potomkowie ocalonych z zagłady.
Tak.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w obchodach Dni Pamięci Ofiar Holokaustu, to program pełny na stronach Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Rzeszowie znaleźć można. A mam nadzieję, że my przyczyniliśmy się również do tego, że niektórych z Państwa zainteresowaliśmy tym właśnie ważnym także dla Podkarpacia tematem w sensie pamięci historycznej. Dziękuję za to przypomnienie i za dzisiejszą wizytę historyk, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Elżbieta Rączy z Instytutu Historii tej uczelni. Pani profesor również pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Z panią profesor Elżbietą Rączy rozmawiał Jerzy Pasiarp. Ta rozmowa do odsłuchania na stronie Polskiego Radia Rzeszów kilka minut po godzinie 9:00.